Ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Mikołaja w Szczecinie. Jest czas wakacyjny, to dla niektórych osób też czas wycieczek, również zagranicznych. Jednym z takich kierunków jest Grecja, w ostatnim czasie mocno jednak ogarnięta pożarami, ale mimo wszystko ciągle miejsce turystyczne i miejsce poznawania religii chrześcijańskiej, a w dominującej mierze w Grecji to prawosławie. 98% Greków to prawosławni?
Tak, myślę, że nawet wyżej trochę. Z tego co wiem, to wszyscy Grecy, czy może w zdecydowanej większości jest to chrzczonych i jakoś tam praktykują. Myślę, że całkiem nieźle. Pamiętam, że kilka lat temu czytałem takie badania na temat praktykowania chrześcijan w Europie i Grecja była na w czołówce.
Początki tego chrześcijaństwa w Grecji to działalność świętego Pawła.
No tak, jak najbardziej. Grecy zostali w zasadzie schrystianizowani przez Pawła, przez jego misję. Znamy to z dziejów apostolskich, wiemy o tym, że włożył w to wiele trudu, no i efekty są do dnia dzisiejszego widoczne.
Główne wyprawy misyjne to Saloniki, Korynt?
Tak, Saloniki, Korynt, ale też gdzieś tam Ateny i różne inne miejsca. Jest też Veri, w której obchodzi się właśnie tak w sposób wyjątkowy Dzień Świętego Apostoła Pawła, bo tam przebywał, tam też stworzył jedną z pierwszych wspólnot w Grecji.
Mówi się też o tym, że Kościół w Grecji jest bogatym kościołem.
O, pewnie w tradycji jest bogatym, w historię, dlatego, że jest to jeden z najstarszych kościołów, a przy okazji Grecja, czy Grecy ogólnie zawsze byli hojni i kościół przez te wszystkie wieki, myślę, że zebrał sporo majątku.
Jeśli chodzi o połączenie, relacje państwo-kościół, jak to wygląda?
No myślę, że on jest bardziej ścisły nawet niż w Polsce. Do niedawna wiem, że wszyscy duchowni byli traktowani jako urzędnicy państwowi. Jeśli chodzi o dane czy informacje związane z ludnością, czy zapisywanie w księgach metrykalnych, to było równoznaczne z notacją, czy z notowaniem tego w sensie państwowym. Tak naprawdę nigdy nie było, czy do niedawna nie było ślubów cywilnych, czy czegoś takiego, czy nie było urzędu stanu cywilnego jako takiego, powiedzmy, jaki znamy z Polski. Ale to duchowni sporządzali specjalne raporty dla statystyk, dla rządu, dla państwa, dla władz lokalnych. I myślę, że ten związek jakby trwa jeszcze do dnia dzisiejszego. Być może trochę się pozmieniało, ale tam jest dalej Kościół w to jakby włączony w instytucje państwa. I do dnia dzisiejszego niewiele jest przypadków, kiedy ktoś na przykład zawierałby związki małżeńskie poza kościołem.
Jednym z takich charakterystycznych punktów, by nie powiedzieć najważniejszym, jest święta góra Athos.
No to nie tylko dla Greków, dlatego że to jest miejsce święte dla wszystkich w zasadzie prawosławnych. Bardzo często mówi się o tym, że góra Athos to jest takie serce prawosławie, które bije i które promieniuje na cały świat prawosławny. Są tam mnisi, w większości Grecy, ale z różnych stron świata. Są też Rosjanie, Serbowie, Bułgarzy, Rumuni, w zasadzie przedstawiciele wszystkich prawosławnych nacji. Są też Polacy.
Mówi się, że to autonomiczna republika mnichów?
To nie mówi się, to jest autonomiczna republika mnichów i tą autonomią oni się cieszą od wieków. Specjalne prawo awaton obowiązuje tylko i wyłącznie w tej republice i jest uznawane przez rząd grecki. A wcześniej ten awaton, to prawo było uznawane przez wszystkich w zasadzie władców, nawet tych, którzy okupowali Grecję.
Czy to miejsce najważniejszego monasteru prawosławnego na świecie?
To nie jest jeden monaster, to jest grupa monasterów, to jest w zasadzie 20 wielkich monasterów, które mają kilku czy kilkunastowiekową tradycję czy historię. Oprócz tych 20 wielkich monasterów są jeszcze tak zwane skity, gdzie jest od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu mnichów, są kielie, gdzie jest od 3 do 9 mnichów, także tych miejsc na górze Athos są tysiące.
Tyle tylko, że wstęp mają tam tylko mężczyźni.
Tak, i to też jest jakby kwestia awatonu. Znaczy, znamy z historii przykłady, kiedy atoscy mnisi wpuszczali kobiety, to w obliczu konfliktów, czy wojen, czy tego typu rzeczy, ale ogólnie awaton jakby zastrzega prawo do tego, że na górze tej zamieszkują tylko i wyłącznie mężczyźni, mnisi, nie ma tam kobiet, mniszek i wpuszczani są w zasadzie tylko mężczyźni. I też jest wiek, czyli tam to znaczy zbyt młodych chłopców też się nie wpuszcza. To jest raczej dla mężczyzn.
I też potrzeba specjalnej wizy.
Tak, tak. Są specjalne biura. Jest specjalne biuro, które zajmuje się wydawaniem pozwoleń, dlatego że tam wszyscy pielgrzymi są w zasadzie zapisywani i jakby planowani też w możliwościach przyjmowania pielgrzymów przez te monastery, które tam są, i skity. A więc tych zezwoleń czy wiz wjazdowych jest wydawanych jakby określona liczba, no po to, żeby nie było przeludnienia na tej górze.
Słyszałem też, że kobiety mogą tam podpływać tylko na pewną odległość i z łódki obserwować samą górę.
Tak, ogólnie jakby ludzie, którzy nie wstępują na Atos, ogólnie wszystkie jednostki powinny być w odległości około 500 metrów, do 500 metrów, czy od 500 metrów od linii brzegowej Atosu.
A życie mnichów zaczyna się o 3 w nocy?
To różnie, dlatego że to każdy z tych monasterów, czy każde z miejsc ma też swoje reguły, swoje zasady. Są takie miejsca, gdzie mnisi nie śpią prawie w ogóle, czyli na sen im pozostaje godzinę, czasem mniej. I nie zasypiają nigdy, nie kładą się. Ale powiedzmy wschodnia część i zachodnia część też jakby kieruje się trochę innym czasem. W sensie wschodnia część trochę wcześniej wstaje, bo tam jest wschód słońca jest trochę wcześniej. Zachodnia trochę później. Ale tak to mniej więcej wygląda, że dzień zaczyna się mniej więcej o 2, o 3 w nocy nabożeństwem, które trwa gdzieś do godziny 7, 8. Potem jest posiłek. Po posiłku mnisi udają się do swoich zajęć, do pracy w ogrodach, przy budowach, przy remontach czy przy rękodziele. Potem spotykają się wspólnie na wieczornym nabożeństwie około godziny 17. Potem jest drugi i ostatni posiłek. Potem po tym posiłku jest jeszcze krótkie nabożeństwo i wtedy mnisi oddalają się do swoich pokoi, do swoich cel. Nie tylko po to, żeby spać, ale przede wszystkim po to, żeby się modlić tam w odosobnieniu.
Kolejnym ciekawym punktem do zwiedzania, do poznawania prawosławia, historii prawosławia są meteory.
Tak, meteory, znaczy jedne z pierwszych monasterów, które powstały tam właśnie w tym miejscu, w centralnej Grecji, tak można powiedzieć, to jest XIV wiek. Przybywali tam mnisi z różnych terytoriów objętych konfliktami, wojną i budowali sobie jakby nowe siedziby z systemem bardzo zbliżonym do tych, które obowiązywały czy obowiązują na Świętej Górze Athos, z tym, że tam te klasztory są autonomiczne i tam jeden koło drugiego są, jakby istnieją klasztory męskie i żeńskie.
Powiedział ksiądz o pewnym systemie. Te klasztory są budowane według pewnego stałego schematu architektonicznego?
Nie. Znaczy zawsze jest budowana centralna świątynia, która jest główną świątynią i budowane są przy niej zabudowania monasterskie, czyli te budynki, w których mieszkają mnisi, których jedzą, w których przygotowane są posiłki, jakieś tam spichlerze na pożywienie. Myślę, że system był dokładnie taki sam, dlatego że przy budowie tego typu obiektów w tamtych czasach, w dawnych czasach, no, trzeba było najpierw zgromadzić materiał budowlany, potem trzeba było z tego materiału jakby stworzyć czy wybudować bryłę, tak jak mówię, świątynię i miejsce noclegowe. Z tego co pamiętam, to są klasztory, czyli w meteorach, przez które były budowane, czy najpierw przez 20-30 lat zbierano materiał na górze, wnoszono, wspinano się, wciągano ich w koszach i tak dalej, i dopiero potem zaczynano budowę monasteru jako budynku już.
Jak ogląda się te budowle dziś, widzi się jeszcze te specjalne windy, specjalne dźwigi. I to nie tylko materiały, ale również sami mnisi byli wciągani poprzez te dźwigi.
No tak, bo to były niespokojne czasy, kiedy to wszystko powstawało. Tam bardzo często dochodziło do jakichś tam napadów, grabieży i to miało być tak zbudowane, żeby było bezpieczne. W sensie mnisi jako mnisi nie mogą walczyć, nie mogą zabijać przeciwnika, wroga, nie mogą strzelać czy używać żadnej broni. Mogą czasami, nie wiem, polewać olejem jakąś skałę, żeby ktoś nie mógł się po niej wspiąć. I dlatego one były budowane w taki sposób, żeby same w sobie stanowiły fortece nie do zdobycia. Chociaż no, też niektórym w historii udawało się zdobywać te monastery, były podpalane, były tam niszczone, ale Taka była zasada, żeby mnisi spokojnie mogli oddawać się modlitwie i nie lękać się, kto stoi u wrót.
Dziś jest bodaj 18, zostało chyba 6.
Tak, z 18 6. Myślę, że to jest no, historia nie tylko ostatnich lat, ale wcześniej, myślę, okupacji tureckiej. Tam zniszczono bardzo dużo świątyń, monasterów, wymordowano wielu duchownych mnichów, mniszek. I myślę, że to jest jakby pokłosie tej historii. Athos jest trochę inną historią, dlatego że nawet ówcześni, znaczy okupanci, którzy zajmowali całe terytorium Grecji zawsze z jakimś takim dziwnym szacunkiem odnosili się do tego miejsca. I czy to byli Turcy, czy to byli Niemcy, ktokolwiek tam był, zawsze bronili tego miejsca i był zakaz jakby wstępu. Czytałem kiedyś taki artykuł o reakcji Adolfa Hitlera, który też dostał od Greków atoskich list z prośbą o zachowanie świętości tego miejsca i się zgodził, zakazał wstępu żołnierzom na górę Athos. I przez całą II wojnę światową, przez cały ten okres, kiedy Niemcy byli w Grecji, tam nie powstała noga ani jednego żołnierza.
Powiedział ksiądz też o tym poście. W sumie w ciągu roku jest chyba ponad 200 dni postnych w takim klasztorze.
Na górze Athos post trwa w zasadzie niemalże cały rok. Tam w ogóle się nie spożywa mięsa. Mnisi nie jedzą mięsa. W każdą środę i piątek również nie spożywa się żadnych przetworów mlecznych ani wyrafinowanego pożywienia. We środy i w piątki też nie jada się śniadań, jest tylko jeden posiłek dziennie. A więc no tak, tam jest postnie, bardzo postnie, nawet w porównaniu do tego, jak żyją tradycyjnie prawosławni chrześcijanie. Ma to swoją głębię, ma to swój sens i myślę, że wszyscy pielgrzymi są w stanie to zaakceptować i nie słyszałem o tym, aby ktoś narzekał na brak jedzenia czy niedobór, nie wiem, energii.
Przykładowo taki katolik odwiedzający Grecję może przeżyć jednak pewien szok, kiedy wejdzie do kościoła katolickiego.
Dlaczego? Szok?
No bo na przykład jest niedzielna msza święta albo sobotnia z niedzielną liturgią, okazuje się, że na niej 4 osoby.
No taka prawda, dlatego że Grecja to naprawdę kraj prawosławny. Tam no, raczej nie słyszy się o tym, żeby odchodzono od prawosławia czy konwertowano do innych wyznań. Myślę, że katolików i ogólnie szeroko pojętych protestantów jest tam bardzo, bardzo niewielu.
Ale jak patrzy się na tą całą bogatą historię prawosławia w Grecji, to trzeba też docenić tą różnorodność. Dążymy w tym dialogu ekumenicznym do jedności, ale chyba w pewnych sprawach warto te różnice zachować, a dążyć do jedności w tym, co najważniejsze.
Znaczy, z naszego punktu widzenia w ogóle nie mówimy o jedności w jednakowości, że tak powiem, tylko to ma być jedność w różnorodności. Nawet w ramach Kościoła rzymskokatolickiego jest wiele różnych, powiedzmy, lokalnych wspólnot, które mają swoje własne tradycje, które czerpią z tradycji, nie wiem, narodowych czy plemiennych. I podobnie jest w prawosławiu. Nie wszyscy prawosławni jednakowo się modlą, czy używają tego samego języka. Ta tradycja liturgiczna, powiedzmy, nabożeństw też różni się w zależności od miejsca, czy od kraju, w którym znajduje się Kościół. A więc ja myślę, że jedność jak najbardziej, że to różnorodność w niczym nie przeszkadza. Właśnie ubogaca tą formę jakby jedności Kościoła. Zresztą do niej zmierzamy. Takie jest przykazanie Chrystusa, abyśmy wszyscy byli jedno. I jeśli chodzi o Kościół prawosławny, to podczas każdego nabożeństwa kilka razy wspominana jest taka prośba do Boga, aby Bóg zjednoczył nas pomimo naszych różnic.
I na zakończenie naszej audycji tradycyjnie zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie czeka nas w kościele na Pomorzu Zachodnim. Głosujemy na chrześcijańską listę przebojów, jej kolejne notowanie już za tydzień. Nasza audycja o stałej porze także w niedzielę. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.